Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Na modlitwie uczymy się żyć z Bogiem i poznajemy Jego miłość, mówił papież na audiencji ogólnej.
Benedykt XVI zaapelował o powstrzymanie antychrześcijańskiej przemocy w Nigerii.
W Krakowie rusza dziedziniec pogan.
20 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Modlitwa przyzwyczaja nas do obcowania z Bogiem. Dzięki temu poznajemy też, jak dobrze jest przebywać w Jego obecności, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Tematem dzisiejszej katechezy była Pawłowa modlitwa uwielbienia z listu do Efezjan. Papież zauważył, że zazwyczaj nasze modlitwy mają postać prośby. Jest to normalne, bo człowiek potrzebuje pomocy Boga. Taką formę ma też modlitwa Ojcze Nasz, której nauczył nas Jezus. Jednakże, aby nasza modlitwa była kompletna, musi być w niej również miejsce na dziękczynienie i uwielbienie Boga za to, kim jest i co dla nas czyni. Takiej modlitwy uczy nas święty Paweł w liście do Efezjan, mówił Benedykt XVI, a tak jego katecheza została streszczona po polsku.
Ojciec Święty przypomniał nam dzisiaj hymn błogosławieństwa, w którym apostoł narodów wielbi Boga za tajemniczy plan zbawienia objawiony w misterium Chrystusa. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, że nam oznajmił tajemnicę swej woli. Określenie tajemnica, misterium, pojawia się w Biblii, a także w liturgii dość często. Nie oznacza jednak tylko czegoś, co jest nieznane, lecz miłosierną wolę Boga, który przed stworzeniem świata ma w swym zamyśle już uprzednio plan zbawienia człowieka. Bóg Ojciec realizuje ten plan w osobie Chrystusa, swego Syna. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew. Ofiara Chrystusa, złożona dobrowolnie za nas na krzyżu, jest znakiem, miarą miłości Boga do człowieka.
Benedykt XVI podkreślił, że modlitwa uwielbienia wprowadza nas w szczególną zażyłość z Bogiem. Dzięki niej pełniej też możemy wniknąć w rozważane przez nas tajemnice wiary.
Wizja, którą przedstawia święty Paweł w tej wielkiej modlitwie błogosławieństwa, wiedzie nas do kontemplacji działania trzech osób Trójcy Przenajświętszej. Ojca, który wybrał nas przed założeniem świata, Syna, który odkupił nas swoją krwią i Ducha Świętego, który jest zadatkiem naszego odkupienia i przyszłej chwały. W modlitwie otwieramy się na kontemplację tej wielkiej tajemnicy, którą jest Boży plan miłości w historii człowieka, w naszej osobistej historii. W wytrwałej modlitwie, codziennej relacji z Bogiem, uczymy się coraz lepiej dostrzegać przejawy tego planu i tego działania. A w tym okresie wakacyjnym bardzo ważne jest, byśmy potrafili dostrzegać piękno stworzenia, a poprzez nie piękno oblicza Bożego.
Do tematy dzisiejszej katechezy papież nawiązał też w słowie do Polaków.
Wspominamy dzisiaj, że Bóg z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. To nas stworzył, powołał do świętości, do służby. We wspólnocie Kościoła prowadzi nas przez życie. Poznając Chrystusa i Jego Ewangelię, wrastajemy w wierze, bądźmy w niej coraz bardziej dojrzali. Niech nasza postawa i nasze czyny świadczą o bliskości z Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie audiencji Benedykt XVI powrócił do tragicznych wydarzeń w Nigerii, by zapewnić o swej bliskości z ofiarami zamachów.
Z głębokim niepokojem śledzę informacje napływające z Nigerii, gdzie wciąż jeszcze dochodzi do terrorystycznych ataków wymierzonych przede wszystkim w chrześcijan. Zapewniając o mej modlitwie za ofiary i dotkniętych cierpieniem, apeluję do odpowiedzialnych za te akty przemocy, aby natychmiast zaprzestali tych czynów, które doprowadziły do przelewu krwi tak wielu niewinnych ofiar. Wyrażam również nadzieję na pełną współpracę wszystkich, którzy tworzą nigeryjskie społeczeństwo, aby nie podążano już drogą odwetu, lecz by wszyscy obywatele uczestniczyli w budowaniu pokojowego i pojednanego społeczeństwa, w którym w pełni będzie chronione prawo do swobodnego wyznawania własnej wiary.
Tymczasem w Nigerii trwają jeszcze starcia sił rządowych z terrorystami z muzułmańskiego ugrupowania Boko Haram, które przyznało się do niedzielnego zamachu na 3 chrześcijańskie świątynie. Narasta też rozgoryczenie chrześcijan, którzy czują się bezbronni wobec terroru. Stowarzyszenie Chrześcijan w Nigerii, najważniejsza chrześcijańska organizacja w tym kraju, wydała oświadczenie, w którym ostrzega, że islamiści wypowiedzieli uczniom Chrystusa totalną wojnę. Jej celem są bezwzględne czystki religijne, czytamy w dokumencie.
Emocje świeckich starają się studzić nigeryjscy biskupi. Metropolita Jos, arcybiskup Ignatius Ayau Kaigama, przypomina, że islamscy terroryści nie reprezentują ogółu muzułmańskiej społeczności w Nigerii. Apeluje zatem do chrześcijan, by zachowali zimną krew i rozwagę. Arcybiskup Kaigama potwierdza jednak, że przeciwko chrześcijanom toczy się wojna. Stoją za nią nie tylko fanatycy, ale również bogaci sponsorzy z zagranicy, którym zależy na islamizacji kraju. Metropolita Jos apeluje zatem do władz, by zdemaskowały i powstrzymały tę obcą ingerencję w Nigerii.
Rodzina, wartości duchowe i kryzys gospodarczy w Europie były tematem watykańskich rozmów premiera Łotwy. Waldis Dąbrowski został przyjęty przez papieża w sali przy auli Pawła VI po zakończeniu audiencji ogólnej. Następnie spotkał się z kardynałem, sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i kierującym papieską dyplomacją arcybiskupem Dominikiem Mambertim.
Podczas serdecznych rozmów, czytamy w watykańskim komunikacie, podkreślono dobre relacje między Stolicą Apostolską i Republiką Łotwy oraz ceniony wkład, jaki Kościół katolicki wnosi w tamtejsze społeczeństwo. W szczególności obejmuje on kwestie dotyczące rodziny oraz rozwijania humanizmu otwartego na wartości duchowe i transcendentne.
O współpracy Stolicy Apostolskiej z Finlandią w obronie praw człowieka mówił szef watykańskiej dyplomacji na obchodach 70-lecia ich wzajemnych relacji. 70 lat temu Pius XII przyjął listy uwierzytelniające pierwszego specjalnego wysłannika i ministra pełnomocnego tego kraju przy Watykanie.
Na spotkaniu urządzonym z okazji rocznicy tego wydarzenia w fińskiej ambasadzie przy Watykanie, arcybiskup Dominik Mamberti przypomniał, że w chwili nawiązania pierwszych formalnych relacji katolicy byli w Finlandii tylko niewielką mniejszością. Od czasów reformacji nie było tam żadnej katolickiej diecezji, a tylko utworzony po I wojnie światowej wikariat apostolski Finlandii. Dopiero w 1955 roku powstała diecezja w Helsinkach. Natomiast pełne stosunki dyplomatyczne na szczeblu nuncjatury i ambasady zawarto 11 lat później. Finlandia była pierwszym krajem północnej Europy, który je nawiązał, zwrócił uwagę sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami. Przypomniał ponadto, że już krótko potem, w 1975 roku, Helsinki stały się miejscem konferencji o bezpieczeństwie i współpracy na naszym kontynencie, w której Stolica Święta odegrała wybitną rolę. Stamtąd wywodzi się dzisiejsza Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
Wspólnota międzynarodowa winna położyć kres przelewowi krwi w Syrii, powiedział szef papieskiej dyplomacji, spotykając się z ambasadorem Kuwejtu przy Watykanie. Arcybiskup Dominik Mamberti podkreślił, że Stolica Apostolska utrzymuje dobre relacje z Kuwejtem już od 40 lat. Był to pierwszy kraj regionu Zatoki Perskiej, który nawiązał z nią stosunki dyplomatyczne. Rozmowa z kuwejckim dyplomatą dotyczyła szeregu problemów Bliskiego Wschodu, w tym zwłaszcza kryzysu syryjskiego.
Dziennik Radia Watykańskiego.
O przyjęcie rządowego planu rozbrojenia grup paramilitarnych w Kolumbii zaapelował tamtejszy kościół. Arcybiskup Dario de Jesus Monsalve Mejia zauważył, że takie rozbrojenie będzie miało wymiar etyczny i strategiczny. Winno o tym zadecydować powszechne referendum. Pozwoliłoby to na sprawiedliwy rozwój państwa. Bez rozbrojenia nie będzie pokoju i nie będzie rozwoju Kolumbii, podkreślił arcybiskup Cali.
Okazją do wystąpienia kolumbijskiego hierarchy była piąta rocznica zamordowania 11 posłów. Podkreślił on, że powszechne rozbrojenie winno być fundamentem polityki rządu. Zaznaczył, że tylko taka zmiana strategii państwa, wsparta odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi, może doprowadzić do zaprowadzenia w tym latynoskim kraju trwałego pokoju.
Kościół w Wietnamie potępił pobicie katolików z wioski Chau Binh na północy kraju. W oświadczeniu wydanym przez diecezję Vinh przypomina się, że odpowiedzialne za ten incydent są władze lokalne, które naruszyły prawo katolików do wolności wyznania i naraziły ich na obrażenia i straty.
Kościelny list do władz prowincji Nean domaga się ukarania sprawców i rekompensaty za pobicia oraz zniszczenie mienia katolików. W ubiegłym tygodniu lokalni funkcjonariusze chcieli uniemożliwić błogosławieństwo nowego domu jednego z mieszkańców wioski. Na uroczystość wtargnęli przedstawiciele administracji lokalnej z funkcjonariuszami bezpieki. Po opuszczeniu domu przez księży do budynku przybyli trzej synowie wójta, którzy skatowali uczestników domowej liturgii. Funkcjonariusze bezpieki nie zareagowali na protesty katolików. Pięciu rannych odwieziono do szpitala. We wsi Chao Bin mieszka 35 rodzin wyznawców Chrystusa. Od 13 lat lokalna nomenklatura nie zgadza się na powstanie parafii i budowę kościoła. Wietnamscy katolicy gromadzą się więc na liturgiach domowych, które lokalne władze często utrudniają.
Do zakazania tzw. samobójstw wspomaganych, czyli pomocy lekarza w realizacji decyzji chorego o pozbawieniu się życia, wezwał Kościół w Kanadzie. Sąd Najwyższy Prowincji Kolumbii Brytyjskiej uznał bowiem, że obowiązujące aktualnie prawo dyskryminuje tych, którzy nie mogą sami popełnić samobójstwa. Sprawa dotyczyła konkretnie trzech chorych, którzy nie mogliby go popełnić bez pomocy innych osób.
Arcybiskup John Michael Miller powiedział, że decyzja kanadyjskiego sądu jest skrajnie niebezpieczna. Wypacza bowiem właściwe rozumienie równości wszystkich wobec prawa i stawia autonomię człowieka ponad jego godnością i wartością życia. Skutki eutanazji spadają nie tylko na tych, którzy odbierają sobie życie, ale także na tych, którzy do tego dopuszczają. Troszczący się o innych mają służyć ochronie życia, a nie jego odbieraniu, dodał metropolita Vancouveru.
Włosi zmagają się z nowym problemem, a mianowicie skrajnym ubóstwem. Jak ustaliła wspólnota świętego Idziego, zjawisko to dotyczy już 3 milionów Włochów, w tym wielu rodzin z dziećmi. W dużej mierze jest to konsekwencja kryzysu i bezrobocia, które sprawiają, że coraz więcej rodzin nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Kolejnych 8 milionów mieszkańców Italii żyje we względnym ubóstwie. Na ten problem nakłada się również osłabienie kultury solidarności. Społeczeństwo staje się coraz bardziej bezwzględne, odcinając się od potrzebujących, alarmuje rzymska wspólnota. Ostrzega ona również przed rosnącą szarą strefą gospodarki. W niektórych regionach znalezienie oficjalnej pracy jest niemal niemożliwe. Z konieczności trzeba pracować na czarno.
Dziedziniec Pogan rozpoczyna się dziś w Krakowie. Ludzie, którzy 30 lat temu angażowali się w opozycyjną politykę oraz obecnie aktywni na tej scenie, spotykają się, by dyskutować, czy możliwa jest jeszcze wspólna troska o dobro wspólne. Gospodarzem spotkania jest biskup Grzegorz Ryś, który poprowadzi dyskusję o preambule do polskiej konstytucji.
Idea nawiązuje do świątyni jerozolimskiej, w której dziedziniec Pogan był dostępny dla każdego spoza narodu wybranego. Kilka lat temu papież Benedykt XVI zwrócił uwagę na potrzebę tworzenia takich miejsc spotkań i dialogu. Idea ta nawiązuje także do jednej z definicji Kościoła sformułowanej przez Sobór Watykański II, mówi biskup Grzegorz Ryś.
Kościół jest narzędziem jedności całego rodzaju ludzkiego. To jest bardzo piękna definicja, bo ona pokazuje, że Kościół ma też cel jakby poza samym sobą. Nie tylko budowanie własnej wspólnoty, własnych struktur i tak dalej, ale ma swój cel w odniesieniu do każdego człowieka, niezależnie od tego, jaką on wiarę wyznaje. I ten cel jest jeden, znaczy budowanie jedności między ludźmi. W tym sensie dziedziniec Pogan się wpisuje absolutnie w definicję Kościoła, choć nie jest misją wprost ewangelizacyjną.
W Krakowie dyskusja odbędzie się na dziedzińcu Kolegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejne spotkanie planowane jest jesienią tego roku. Dla Radia Watykańskiego, Anna Łoś, Radio Kraków.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.